Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Żyjemy w czasach nieustannego ruchu. Przemieszczamy się, podróżujemy i wędrujemy. Ciekawi nowych miejsc i zdarzeń, nieustannie jesteśmy w drodze. Najbardziej podstawowym i pierwotnym rodzajem przemieszczania się jest piesza wędrówka. To jej poświęcił swój obraz Alfons Karpiński, polski malarz wywodzący się ze Stalowej Woli, związany swoim artystycznym życiem z Wiedniem, Monachium, a przede wszystkim Krakowem. Krakowski okres twórczości Karpińskiego obfitował w przedstawienia nawiązujące do nurtu artystycznego Młodej Polski. Widać w nich fascynację malarza symbolizmem i tematyką chłopską. Jego obraz, zatytułowany Pielgrzymka, jest malarskim zapisem doświadczenia, jakim była pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Widzimy grupę pątników podążających w stronę sanktuarium. Karpiński włącza nas i siebie samego w tę peregrynację. Symetryczna kompozycja z wykorzystaniem perspektywy wykreślnej zmierzającej do jednego punktu umieszczonego na podniesionej linii horyzontu wyraźnie określa cel wędrówki. Szeroka droga i przygarbione plecy pielgrzymów są zatrzymaną w kadrze malarską notatką z doświadczenia artysty, ale także metaforą ludzkiego losu i drogi życia każdego z nas. Topos podróży obecny jest w literaturze i sztuce od czasów najdawniejszych. Z ust do ust podawano sobie przekazy o najdziwniejszych, odległych krainach, podziwiano herosów, bohaterów wypraw w nieznane rejony świata. Mitycznym obieży światem był Odyseusz. Jego wędrówka do rodzinnej Itaki pełna była niespodziewanych wydarzeń. Jego historię przedstawiano już na antycznym malarstwie wazowym. Chętnie sięgano po ten temat w późniejszych epokach nawiązujących do antycznej spuścizny. Obraz zatytułowany Odyseusz i Syreny wyszedł spod pędzla Johna Williama Waterhouse'a, brytyjskiego malarza wywodzącego się z grona prerafaelitów, jednego z czołowych przedstawicieli neoklasycyzmu. Artysta chętnie korzystał z motywów mitologicznych i literackich. Jego praca ma wybitnie ilustracyjny charakter i nawiązuje do dekoracyjnych form czasów wiktoriańskich. Zgodnie z homeryckim przekazem, aby móc wysłuchać zwodniczego i pięknego śpiewu syren, Odyseusz kazał przytroczyć się do masztu swojego żaglowca, a swojej załodze nakazał zatkać uszy. Barwna scena autorstwa Waterhouse'a uzmysławia nam, czym jest podróż. Jest pociągającym wyzwaniem, ale nie zawsze wolnym od niebezpieczeństw. Aby ustrzec się złych przygód, Grecy odwoływali się do Hermesa, boga, który był opiekunem wędrowców, o którym wspominałam w odcinku poświęconym butom. Jednym z mitycznych bohaterów wielkich wypraw był Jason, który wyruszył okrętem Argo wraz ze swoimi towarzyszami do Kolchidy, aby tam zdobyć złote runo baranka. Włoski malarz, autor fresków, tworzący w okresie renesansu Lorenzo Costa, na jednym ze swoich obrazów przedstawił wyprawę marzeń. Znakomita kompania dzielnych i nieustraszonych bohaterów odpływa ku przygodzie. Wydaje się, jakby obraz został skomponowany w sposób kolażowy. Poszczególne elementy zostały połączone przez artystę w jedną kompozycję. Górzysty pejzaż, jak i fragment morskiej przestrzeni to wymysły wyobraźni artysty. Widzimy jeszcze nieporadną, ale pełną fantazji próbę stworzenia przestrzeni poprzez włączenie pejzażu do narracyjnej opowieści. Sugestię rozległej przestrzeni Costa buduje także przez umieszczenie na granicy z prawej i lewej strony obrazu dwóch elementów architektonicznych, stanowiących kolumny, prawdopodobnie będące domknięciem okna. Dzieło z przedstawieniem okrętu Argonautów przypomina nam o dwóch ważnych momentach w podróży, jakimi są pożegnanie i powitanie. Motyw wędrówki obecny jest także w Biblii. Warto tu wspomnieć chociażby o wyjściu narodu wybranego z Egiptu, czy wędrówce Chrystusa i jego uczniów. Jednym z popularnych wątków związanych z podróżowaniem niewątpliwie jest opowieść dotycząca ucieczki Marii, Józefa i małego Jezusa przed prześladowaniami Heroda. Ucieczka do Egiptu to jeden z wariantów pokazujących świętą rodzinę. Obiektem w zbiorach polskich poświęconym tej tematyce jest fragment tryptyku dominikańskiego pochodzącego z lat 60. XV wieku. Na malowidle nawiązującym do tradycji niderlandyzującej mistrz przedstawił Józefa, który z wielką uwagą prowadzi osła. Na grzbiecie zwierzęcia siedzi Maria, tuląc do siebie dzieciątko. Tłem do umieszczonych ciasno na pierwszym planie postaci jest rozległy pejzaż. Schematycznie ukazana rzeka wije się wśród pól i wzgórz. Artysta użył charakterystycznej dla malarstwa na północ od Alp kolorystyki. Nadał swojemu dziełu barwnej dźwięczności dzięki użyciu cynobru. Czerwona szata opiekuna Jezusa w mocny sposób podkreśla paletę barwną dzieła. Czuła relacja pomiędzy bohaterami obrazu, zastosowanie prób pokazania przestrzeni czynią z tego późnośredniowiecznego malowidła przewodnika ku nowym czasom odrodzenia. Mówiąc o motywie podróży, nie można pominąć ważnej postaci związanej z chrześcijańską tradycją wędrówki. Jest nią święty Krzysztof. Patron i opiekun wędrowców swoje imię zawdzięcza opisanej w apokryfach historii. Krzysztof, czyli Christoforos, oznacza niosący Chrystusa. Według jednej z relacji był złoczyńcą, który musiał odpokutować za swoje grzechy. Do jego zadań należało przenoszenie ludzi przez rzekę. W tym miejscu jego życie splata się z historią uciekającej do Egiptu świętej rodziny. Aby pomóc przeprawić się na drugi brzeg, święty Krzysztof wziął na swoje ramiona Jezusa. Poczuł na swoich barkach niewyobrażalny ciężar. Były to wszystkie występki i grzechy, które miał odkupić Chrystus. Pochodzący z niderlandzkiego Harlemu Derek Boats namalował świętego Krzysztofa jako brodatego, dojrzałego mężczyznę, który brodzi w rzece. Wsparty na kosturze, dźwiga na swoich ramionach małego Jezusa, który kieruje się ku nam w geście błogosławieństwa. Namalowana na desce scena pokazuje wirtuozerię pędzla mistrza, który starał się odwzorować wszelkie niuanse przestrzeni. Mimo iż pejzaż jest wyimaginowany, to widać próby nawiązania do świata rzeczywistego, między innymi za sprawą umieszczenia refleksów na wodzie, będących odbiciem czerwonej szaty Krzysztofa. Artysta równocześnie wykazał się znajomością perspektywy powietrznej, tworząc zamglone, coraz bardziej niebieskie plany w swojej kompozycji. Jakże inne jest dzieło pół wieku później namalowane przez Tycjana. Ta sama tematyka, ale zupełnie inna realizacja. Zgodnie z duchem dojrzałego renesansu włoskiego, Tycjan sięga po większą dramaturgię przedstawienia, skupia się na geście i relacji pomiędzy postaciami. Diagonalna kompozycja pozwala na zdynamizowanie dzieła. Osadzona nisko linia horyzontu zmienia skalę i czyni z Krzysztofa mocarza ponadludzkich wymiarów. Stworzone przez Tycjana dzieło znajduje się w Pałacu Dożu w Wenecji. Namalowane zostało w technice fresku, czyli powstało bezpośrednio na mokrym tynku. Zgodnie z tradycją dzieło artysty miało zapewnić opiekę świętego całej Wenecji, której znane sylwetki budynków widzimy na horyzoncie. Podróż widziana jako beztroska, oderwanie się od codzienności, to motyw słynnego dzieła Jeana Antoine'a Watteau. Prezentowany obraz Odjazd na wyspę Cytere jest trzecim z serii dzieł mówiących o wyprawie na legendarną Wyspę Miłości. Rozluźnienie obyczajowe początku XVIII wieku sprzyjało tematyce lekkiej i frywolnej. Artysta wystylizował swoich dworskich bohaterów na pasterki i pasterzy oddających się zabawie i flirtom. Widzimy, jak złączeni w pary opuszczają ląd i udają się na czekający na nich statek, który zabierze ich do idyllicznego miejsca. Dekoracyjna, lekka formuła obrazu miała połączyć w sobie wszystkie skojarzenia dotyczące odczuwania przyjemności. Widz miał zatęsknić za Cyterą, grecką wyspą będącą miejscem kultu Afrodyty. W czasach romantyzmu podróż staje się nie tylko elementem przemieszczania się w sensie geograficznym, ale też podróżą do wnętrza samego siebie. Jeden z największych wizjonerów artystycznych tamtych czasów, niemiecki malarz Caspar David Friedrich, w swoim Wędrowcu nad Morzem Mgły opowiada właśnie o tej dwoistości. Malarz umieścił tytułową postać na tle rozległej panoramy gór. Podróżnik wspiął się na szczyt. Poniżej roztacza się przed nim widok przysłonięty gęstym oparem. Wędrowiec Friedricha to filozof i poeta. To człowiek, który z perspektywy łatwiej może przyjrzeć się całemu światu i ogarnąć refleksją wszystkie jego problemy. Artysta wysyła swojego bohatera w miejsce niedostępne, groźne, ale równocześnie fascynujące swoim pięknem. Namalowana w chłodnych odcieniach wielka przestrzeń tuż nad horyzontem ocieplona jest żółto-złotawym światłem. To perspektywa, którą wzrokiem ogarnia wędrowiec. Prawdziwa rewolucja w podróżowaniu nastała z początkiem wieku XIX. W latach 40. rozpoczęła się wielka historia kolei żelaznej. Ta technologiczna nowinka zagościła jako temat dzieł sztuki. W odcinku poświęconym samochodom i pojazdom prezentowałam obraz Williama Turnera Deszcz, para i szybkość, namalowany w 1844 roku. Romantyczną, poetycką wizję pędzącej przez rozległe równiny maszyny można skonfrontować z wnętrzem pociągu namalowanym przez Augusta Leopolda Egga w 1862 roku. Jego malarska praca to nietypowa scena we wnętrzu. Zaglądamy do niewielkiego przedziału wiktoriańskiego, w którym siedzą dwie podróżujące kobiety. Za oknami wagonu widoczna jest panorama Riwiery Francuskiej, miejsca, do którego często podróżował Egg, chcąc ulżyć cierpieniom związanym z astmatycznymi dolegliwościami. Symetryczna, spokojna kompozycja pokazuje podróżny azyl. Miejsce wydaje się spokojne i bezpieczne, nie dochodzi do niego hałas lokomotywy ani kłęby dymu. Siedzące naprzeciwko siebie kobiety wyglądają niczym odbicie lustrzane. Ubrane są w popielato-szare podróżne suknie. Na ich kolanach spoczywają niewielkie kapelusiki toczki. Kobieta z prawej strony zanurzona jest w lekturze. Jej dłonie szczelnie pokrywają rękawiczki. Promień światła wpadający przez okno z drugiej strony wagonu wydobywa z cienia niewielki bukiet kwiatów. Kobieta z lewej drzemie. Złożone dłonie i przechylona na bok głowa świadczą o tym, że odpoczywa. Przed nią widoczny jest koszyk wypełniony owocami. Fizyczne podobieństwo obu kobiet sugeruje, że mogą być siostrami. Inną z możliwych interpretacji obrazu jest próba pokazania dwóch dopełniających się cech charakteru. Postawa czynna i postawa bierna. To dwie strony tego samego medalu. Zbudowany przez Egga wizerunek to określenie nowych czasów, w których kobieta rozpoczyna swoją życiową podróż. Przemierzanie kolejowymi szlakami wielkich obszarów Europy dawało możliwość oderwania się od codziennej prozy życia oraz doznania nowych wrażeń. Podróż dawała też szansę przeżycia tego, co do tej pory najczęściej pojawiało się tylko na kartach książek. Stale rozwijająca się, ale jednak dosyć słaba sieć kolejowa nie była jedyną formą transportu. Podstawowym środkiem lokomocji był nadal zaprzęg konny. Różnego typu powozy przemierzały wzdłuż i wszerz XIX-wieczne drogi. To w nich mnóstwo czasu spędzał Alfred Wierusz Kowalski, malarz, który wyruszył swoją artystyczną drogę z Suwałk do Monachium. W owym czasie szkoła monachijska gromadziła adeptów sztuki z całego terenu naszego kraju, będącego wtedy pod zaborami. Pozostając pod wyraźnym urokiem twórczości Maksymiliana Gierymskiego, Wierusz Kowalski skłaniał się ku formom realistycznym. Malował głównie pejzaże i sceny rodzajowe osadzone w polskim krajobrazie. Prezentowany obraz nosi tytuł Wypadek w podróży. Artysta opowiada o zdarzeniu, które miało miejsce w pochmurny deszczowy dzień. Przyczyną postoju dyliżansu było zapewne urwane koło. Wokół konnego zaprzęgu panuje chaos. Część pasażerów skupiła się w małych grupkach, chroniąc się pod parasolami. Symetryczna kompozycja obrazu oraz stonowana kolorystyka rozbielonych szarości, błękitów i zieleni, wzmocnionych tu i ówdzie czerwienią i żółcieniami, świadczy o dużym talencie, wielkiej ostrożności i poprawności użytych środków wykorzystywanych przez 24-letniego artystę. Połączenie starych i nowych środków transportu znajdziemy na obrazie Zygmunta Ajdukiewicza. Artysta skupia naszą uwagę na zaprzęgu, który zatrzymał się tuż przed szlabanem. Przedstawioną scenę możemy odczytywać jako opowieść o rodzinnej wędrówce. Ojciec i zapewne młodszy z synów powstrzymują klacz, która może wystraszyć się nadjeżdżającym pociągiem. Starszy chłopiec oparty o szlaban z zainteresowaniem śledzi zbliżającą się wielką maszynę. Ajdukiewicz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami kładzie główny nacisk na narracyjny charakter obrazu. Artysta znany między innymi z ilustracji do Potopu autorstwa Henryka Sienkiewicza często sięgał po tematy, które miały zainteresować i przykuć uwagę widza. Pozostawmy na chwilę zaprzęgi i spróbujmy dotrzeć pociągiem do kresu jego trasy. XIX-wieczny dworzec kolejowy staje się wizytówką nowych czasów. Tętniące życiem pełne gwaru, ruchu, chaosu i nietypowych dźwięków miejsce, skonstruowane przy użyciu najnowszych osiągnięć technicznych, jest tematem malarskiego dzieła Claude'a Monet. Dworzec Saint-Lazare staje się głównym bohaterem obrazu, który powstaje w 5 lat po słynnej impresji. Dworcową sceną Monet ugruntowuje swoje podejście do malarstwa. Impresjonistyczna wizja tworzy z dworca magiczne miejsce, pełne pary, dymu, rozniebieszczonych przestrzeni. Będąc pod wrażeniem ciekawej architektury, Claude Monet zatrzymuje chwilę. Tworzy z technicznej przestrzeni miejsce o charakterze poetyckim. Artysta wielokrotnie pracował nad dworcowym tematem. Stworzył aż 12 płócien, na których jest dworzec Saint-Lazare. Ponad połowa z nich została zaprezentowana na trzeciej wystawie impresjonistów, dając tym samym wyraz nowego stylu i koncepcji opowiadania o nowoczesności. Podróż dla artysty może być czasem zbierania twórczego doświadczenia. Umiejętność gromadzenia tych doznań, a następnie zdolność dzielenia się refleksją, zaowocowała u Claude'a Monet obrazami o tematyce dworcowej. W XX wieku zainteresowanie budynkami stacji kolejowych nie było obce Epifaniuszowi Drobniakowi, znanemu jako Nikifor. Wymyślone, fantastyczne obiekty dworcowe często pojawiały się w jego pracach. Małe stacyjki i monumentalne, wielkie dworce miejskie stanowią niejako portal do innego świata. Nikifor, pochodzący z Krynicy malarz samouk, malujący na opakowaniach, okładkach od zeszytu, fragmentach pudełek z użyciem farb i ołówka, opowiadał o świecie, który chciałby poznać i zobaczyć. Jego malarskie prace są zapisem tęsknot i sposobem komunikowania się ze światem. W naiwnie wzruszający sposób, pokazując swoją wizję dworca, Nikifor prowadzi nas do świata, w którym podróżowanie tożsame jest z pojęciem wolności. Motyw podróży obecny jest w twórczości pisarza, rysownika i malarza Józefa Czapskiego. Własna twórczość artysty oscylowała wokół działań kapistów, związana była z ich estetyką kolorystyczną. Kapistami nazywano grupę studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy pod kierunkiem Józefa Pankiewicza, swojego profesora, którzy udali się w 1924 roku do stolicy Francji, gdzie mieli zgłębiać tajniki malarstwa. Poza Czapskim do grona tego należeli Józef Jarema, Artur Nachst-Samborski, Piotr Potworowski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Zygmunt Waliszewski i oczywiście Jan Cybis. Po dramatycznych doświadczeniach okresu II wojny światowej Czapski ponownie trafił do Francji. Do końca życia związany z Maison Lafitte i kulturą paryską miał możliwość obserwowania zachodniego świata. W swojej malarskiej żywiołowości i ciekawości przywołał swoje przedwojenne zainteresowania. Jego powojenne malarstwo jest sumą doświadczeń intelektualnych i artystycznych, związanych m.in. z wydaną przez Czapskiego monografią dotyczącą twórczości Józefa Pankiewicza, która została wydrukowana w 1937 roku. intensywny, bogaty kolor jest jednym z podstawowych narzędzi malarskiej ekspresji. Spontanicznie kładzione duże plamy barwne łączą się w kontrastowe zestawienia i budują przestrzeń obrazów. Pociąg podmiejski to malarska notatka z wnętrza paryskiej kolei dojazdowej. W intensywnym kolorystycznie, zalanym ostrym światłem słonecznym wnętrzu, po pewnym czasie na pierwszym planie dostrzegamy twarz drzemiącej starszej kobiety. Przyjmuje ona amarantowy poblask odbijający się od czerwonych ławek. Kadrowanie twarzy kobiety rodzi skojarzenia z obrazem Henri'ego de Toulouse-Lautreca w Moulin Rouge. Dworce, przystanki, wiaty kolejowe w drugiej połowie XX wieku w Polsce nie stanowiły przedmiotu większego zainteresowania. Często zaniedbane, nie stanowiły dla artystów ciekawego źródła inspiracji. Sytuacja ta zmieniła się w XXI wieku, który powraca do przeszłości i mitologizuje jej przestrzeń. Artyści chętnie czerpią z architektury dworcowej, korzystając z jej monumentalności, surowych form, pustych, rozległych technicznych przestrzeni. Jako temat swojego architektonicznego pejzażu Paulina Siedlarz wybrała dworzec PKS w Nowym Sączu. Proste formy architektoniczne, kanciaste bryły autobusów parkujących na rozległym wyasfaltowanym placu są rodzajem artystycznego pamiętnika malarki, absolwentki szkoły imienia Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Stanisława Rodzińskiego. Siedlarz buduje swój obraz zestawiając z sobą ciekawe formy płaszczyzn. Łączy chłodną tonację dworcowego placu z pobłyskującym fioletowo niebem. Przedziela te dwie strefy ciepłą strukturą budynku. Przestrzeń wydaje się niemalże pusta. Po pewnym czasie dopiero dostrzegamy ludzkie sylwetki. Wędrującą kobietę, kierowcę oraz pasażera autobusu. Opowieść Siedlarz staje się nostalgiczna. Doświadczenie pustki i samotności w podróży znajdziemy również na obrazach autorstwa Marty Zamarskiej, absolwentki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesora Krzysztofa Pachowiaka i profesor Doroty Grynczel. Zamarska, podobnie jak Siedlarz, opowiada o swoim bezpośrednim doświadczeniu podróży. Peronowe i dworcowe opowieści, a także widoki składek nad torowiskami są zapisem życia w drodze pomiędzy wielkim miastem a pozostawionym daleko w górach rodzinnym miejscem na ziemi. Kolejowe impresje są dyskusją z przeszłością. Nawiązują zarówno do malarstwa Claude'a Monet, jak i wspominanej przez krytyków atmosfery z dzieł Edwarda Hoppera. Podobnie jak u tego amerykańskiego malarza spotykamy samotnego człowieka, pasażera, podróżnego, zdanego na siebie, starającego się odnaleźć w obcym świecie. Agresywny, ale zarazem malowniczy świat kolejowy prezentuje w swoich pracach Didier Henrard, belgijski artysta znany pod pseudonimem Handy. W jego artystycznych realizacjach często pojawia się motyw kolei. Malarz tworzy swoje ekspresyjne, nasycone, wielobarwne i częściowo rysunkowe prace, tworząc przedstawienia wagonów pokrytych graffiti. Można zatem powiedzieć, że jego prace to malarstwo o malarstwie. Handy cytuje w swoich pracach fragmenty podpatrzone na ścianach wagonów. W swoim działaniu nadaje im nową estetyczną jakość. Poszukuje po nowoczesnej poetyckości, sięgając po skomplikowane tytuły swoich dzieł. Miłość jest najwyższą mocą serca. To komentarz do prezentowanego obrazu. Wielowątkową interpretację motywu podróży w sztuce odnajdujemy w pracach Daniela Rumiancewa, artysty, performera i pedagoga. W latach 2007-2015 Rumiancew stworzył serię 24 fotografii. Nosiły one wspólny tytuł Wyprawa do drugiego pokoju. Przy użyciu rzutnika artysta wyświetlał na ścianach swojego mieszkania zdjęcia zaczerpnięte z National Geographic. Następnie sam dopasowywał się do wybranego kadru i zapisywał nową fotografię jako kolejny wariant istniejącego już zdjęcia. Przestrzeń podróży miała wymiar całkowicie konceptualny. Przywołane artystycznym działaniem miejsca stawały się bliskie. Wyświetlani w postaci przeźroczy ludzie wydawali się niemalże realni. Wyprawa do drugiego pokoju to działanie, w którym odnajdujemy ironiczne spojrzenie artysty na świat. Pełna sprzeczności koncepcja dzieła zadaje nam pytania dotyczące odczuwania samotności, relacji z innymi ludźmi, odczuwania przestrzeni, a przede wszystkim tego, co możemy zbudować dzięki naszej wyobraźni. Wydaje się, że artysta przeciwstawia się ograniczeniom naszych własnych umysłów. Przypadkowo zupełnie nowego sensu praca Rumiancewa nabrała w okresie pandemii. Temat wędrówki jest jednym z głównych wątków książek Olgi Tokarczuk. Polska noblistka powiedziała, że celem jej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Poszukiwanie drugiego człowieka, spotkanie z nim, jego obecność, ale też jego przejrzystość na tle zmieniającego się fascynującego pejzażu to temat twórczości Bruno Catalano. Urodzony w Maroku artysta został zmuszony wraz z rodziną do opuszczenia swojego kraju. Zanim osiadł w Marsylii, doświadczył losów tułacza. Jego fragmentaryczne ludzkie postacie są zapisem spotkań z ludźmi. Artysta prezentuje swoje odlewy z brązu niczym strzępki wspomnień. Mijani na naszej drodze przechodnie albo pozostają głęboko w naszej pamięci, albo stają się mglistym, niejasnym wspomnieniem. Polskim wątkiem twórczości Catalano jest rzeźba zatytułowana Rafał. Przedstawia polskiego wędrowca, który przysiadł na moment w swojej podróży, ale niedługo ruszy w dalszą drogę.